Witam Was serdecznie. Cieszę się, że mogę być dzisiaj z Wami, dzisiaj sam. Monika, dziewczyny, chłopaki są w domu, choć nie tylko w domu, bo jak wielu z Was wie, Nikola jest w szpitalu. Dziękujemy Wam za modlitwy o jej zdrowie. Sytuacja ciekawa, bo w zasadzie lekarze dalej nie do końca wiedzą, co jest, ale wykluczyli to, co było największym zagrożeniem, podejrzeniem i jej życiu nie zagraża bezpieczeństwo, jakieś straszne choroby zostały wykluczone. Teraz próbują jej pomóc, żeby nie żyła w bólu, żeby mogła wrócić do normalnego funkcjonowania. W takich chwilach możemy lepiej niż kiedykolwiek zobaczyć, że wszelkie ludzkie starania i wiedza są nadal ograniczone, że ludzie potrafią stanąć i powiedzieć: nie wiemy, nie wiemy. I tutaj tym bardziej chcemy wołać do Pana Boga, żeby dał łaskę, żeby wszystko wróciło do normy. Nikola ma plany, żeby w połowie przyszłego tygodnia wróciła do domu. Dziękujemy Wam za wszelkie modlitwy o nią, o to, co dzieje się w Jastrzębiu, i stamtąd też przywożę Wam pozdrowienia od społeczności w Jastrzębiu. Później dziękuję, zabiorę z przyjemnością. Po południu będzie okazja, żeby więcej opowiedzieć, co się wydarzyło, więc nie będziemy teraz czasu na to poświęcać. Jakiś czas temu na naszej społeczności mieliśmy gościa i była to o tyle szczególna osoba, że znamy się już lata. Tymek przyjechał odwiedzić nas i Tymek urodził się w chrześcijańskiej rodzinie. Wychował się na szkółkach i to było takie dziecko jak wielu z nas, że wiedzieliśmy, kto to był Noe, Jan i wszyscy inni. Historię mieliśmy w małym palcu, znaliśmy wiele wersetów, ale kiedy Tymek podrósł i stał się dorosły, to zaczął wątpić, a skąd wiadomo, że to wszystko jest prawdą? I poszedł w świat szukać odpowiedzi na swoje pytanie. Błądził 5 lat. Błądził, szukał, rozważał, badał wszelkiego rodzaju teorie, jakie są na świecie na temat istnienia świata, sensu życia. I przyjechał do nas teraz, był w zasadzie już jakiś czas temu, ale był jeszcze w czasie poszukiwań, swoich poszukiwań prawdy. Spędził z nami ten pierwszy raz czas na nabożeństwie, nie protestował, nie przerywał. On wiedział, co się dzieje, ale wiecie, kiedy wrócił teraz, kilka tygodni temu, to naszą radością było usłyszeć jego świadectwo. Słuchajcie, zbadałem wszystko i jedyna sensowna droga to iść za Chrystusem. Jedyna jest sensowna droga, jedyna prawda, jaką znalazłem, to iść za Chrystusem. I wierzcie mi, powiedział, zbadałem chyba wszystko, co można. To też w kontekście tego, że gdyby ktoś się zgubił, mogę dać telefon, oszczędzi czasu. On może mu dać esencję, jak znaleźć, jakie wnioski wyciąga się, kiedy bada się to wszystko, co jest dookoła. Wiecie, mówię o tym, bo trochę będziemy dzisiaj się temu przyglądać. Temu, co może jest Twoją codziennością, a może już trochę przykurzyło się z biegiem czasu i tego, co dzieje się dzień za dniem, praca, życie, rodzina, nasze obowiązki i to, co się dzieje, przywykamy, przyzwyczajamy się, zapominamy o tym, co fundamentem, o tym, co najważniejsze, najprostsze w naszym życiu. Otwórzmy proszę list do Hebrajczyków, 4 rozdział. I przeczytamy kilka wersetów z końcówki tego rozdziału. Hebrajczyków, 4 rozdział, od 14. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznawanych przez nas prawd. Nie mamy arcykapłana, który by nie mógł nam współczuć, gdy przeżywamy słabości, ale doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Zbliżajmy się zatem odważnie i ufnie do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę zapewniającą pomoc w stosownej porze. Ten fragment zaczyna się słowami: mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, trzymajmy się mocno wyznawanych przez nas prawd. To tłumaczenie Zaręby, które czytamy. Trzymajmy się mocno wyznawanych prawd. Sięgnąłem do innych tłumaczeń i bardzo ciekawie tłumaczy to Nowy Testament z perspektywy żydowskiej. Jest takie wydanie, kiedy ludzie, którzy są Żydami czy znają judaizm, wzięli się za tłumaczenie Nowego Testamentu. I to ciekawe, bo oni rozumieją tą kulturę i to, co ten język, to wszystko, co działo się w tamtym czasie w takim judaistycznym tle. I oni tłumaczą to zdanie jako: trzymajmy się tego, co wyznajemy jako prawdy, blisko, ale myślę, że trochę rozświetlające. Nie tylko trzymajmy się prawd, bo przyjrzymy się temu trochę, jest wiele różnych prawd, ale czytamy: trzymajmy się tego, co wyznajemy jako prawdę. Jakie to ważne, żebym wiedział, w co wierzę, czego się trzymam, za czym podążam, co jest centrum mojego życia. Apostołowie w pewnym momencie służby Pana Jezusa, towarzyszyli mu i on pewnego razu zaczął nauczać o przyszłym zbawieniu na krzyżu. I mówi bardzo kontrowersyjne rzeczy, że jeśli nie będziecie pić mojej krwi, a jeść mojego ciała, to nie będziecie zbawieni. Mówił niezrozumiale, ale wiecie, wiele osób w ogóle nie chciało tego zrozumieć, tylko zaczęli mówić: co on mówi, że tu kanibalizm mamy uprawiać? Co to za dziwne słowa? Kto tego może słuchać? I zaczęli odchodzić. Pan Jezus często trafiał na ludzi, którzy mieli swoją teorię i nie potrafili posłuchać, nie potrafili uchwycić, że Chrystus jest Zbawicielem, ale cały czas dyskutowali z Nim. I wielu zaczęło odchodzić. I Pan Jezus zadał swoim uczniom pytanie: wy też chcecie odejść? Wiecie, otworzył im w pewien sposób drzwi. Nie trzymał ich na siłę. On powoływał ich. Mogli, nie musieli pójść. Ale oni mówią słowa, które niedawno przeszyły mnie bardzo tak na nowo, wiecie. Ewangelia Jana 6,58 mówi: do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota. Do kogo pójdziemy? To ty masz słowa żywota, Panie Jezu. Nie ma innej opcji. Oni być może nie rozumieli tak samo wszystkiego, co mówił Pan Jezus, bo jakiś chleb, krew, to wszystko tutaj, ciało, zamieszanie, może jeszcze nie rozumieli. Oni długo nie potrafili pojąć, ale ustawili sobie dobry priorytet. Jezus jest prawdą. On ma drogę, On ma słowo życia. Nikt inny nie nada sensu w naszym życiu. Może nie rozumieli wszystkiego, ale uznali Jezusa za godnego wiary, za prawdę, za sens i podstawę swojego życia. Uczeni, faryzeusze, kapłani dyskutowali, mieli mnóstwo swoich argumentów, a oni powiedzieli: Panie Jezu, Ty masz rację, za Tobą chcemy iść. I wierzę, wielu z nas przeżyło coś takiego, ten moment w życiu, kiedy stwierdziliśmy: bez Ciebie, Panie Jezu, moje życie nie ma sensu. Gdzie pójdę, jeśli nie Ty? Nie ma osoby, światopoglądu, niczego, co mogłoby być wystarczające zamiast Ciebie. I ustawiliśmy Chrystusa jako centrum naszego życia, jako osobę, która decyduje o wszystkim. Panie Jezu, jeśli nie Ty, to znowu będę niewolnikiem grzechu. Jeśli nie Ty, to znowu będę szukał sensu, znowu będę zagubiony. Jak ważne te słowa, proste wyznanie, które wierzę w emocjach, uczniowie wypowiedzieli: do kogo pójdziemy? Nie ma alternatywy. Zostajemy z Tobą, Panie Jezu. Bez Ciebie bylibyśmy zagubieni, a to poczucie byłoby straszne. Wykształceni nie mogli przyjąć, nie chcieli przyjąć, mieli poukładane, dyskutowali, odchodzą, a prości ludzie zostają. W innym miejscu Pan Jezus mówi: Boże, Ojcze, upodobało Ci się, że prości rozumieją, oni to przyjmują, a dla tych geniuszy ziemskich jest to zasłonięte. I kochani, mówimy o tym, bo chciałbym, żebyśmy dziś na nowo przeżyli i docenili centrum chrześcijaństwa. O co w ogóle chodzi? Dlaczego jesteśmy chrześcijanami? Bo sama nazwa już mówi o tym, że chrześcijanin to Chrystusowiec. To ciężko przetłumaczyć w ogóle z oryginału, ale to coś, jakiś naśladowca kopiujący Chrystusa. Ten, który poznał Chrystusa i podąża za Nim, próbując Go naśladować, kopiować Jego zachowania, słowa, to, co przyniósł na świat. Wiecie, chrześcijaństwo to nie to, że jesteśmy nawet w takim, a nie innym budynku. To nie breloczki, to nie bransoletki, nawet czasami mądre, ale chrześcijaństwo to naśladowanie Chrystusa. Te różne rzeczy są pewnymi gestami, które są wyrazem naśladowania Chrystusa. Ale chrześcijaństwo wnika głębiej, nie tylko w mój wygląd, nie tylko w to, gdzie ja jestem w niedzielę rano, ale w każdą minutę mojego tygodnia, w każdą myśl, której nikt nie widzi, w każdy gest i uczciwość, to Chrystus determinuje to, jaki jestem. i co robię. I czytaliśmy przed chwilą w Hebrajczyków: trzymajcie się tego, co uznaliście za prawdę. Trzymajcie się mocno tego, co uznaliście za prawdę w swoim życiu. Jeśli uznałem, że Chrystus jest prawdziwym Zbawicielem, trzymaj się tego, co wyznajesz. Trzymaj się mocno tego. Dlaczego to takie ważne? Kochani, żyjemy w dziwnych czasach, nie tylko o COVID-zie myślę, którego już wszyscy mamy prawdopodobnie dosyć i tego, co on robi w zasadzie, nie tyle samego wirusa, ale tego, co dzieje się z jego powodu. Ale te czasy są dziwne z wielu innych powodów. Zobaczcie, jak wiele pomysłów, światopoglądów i wątpliwości dzieje się na świecie. Z iloma rewelacjami przychodzą ludzie dotyczącymi wiary, celu, stylu życia, tego, jak ma wyglądać nasza codzienność. Jeśli ktoś nie wie i nie trzyma się czegoś, co jest taką kotwicą w jego życiu, jak łatwo być zagubionym. Co więcej, wchodząc do chrześcijaństwa, jeśli nie będę trzymał się Chrystusa i tego, co znajduję w Słowie na jego temat, jak osobiście go poznaję, zaraz się temu przyjrzymy, to nawet wewnątrz naszego ewangelikalnego świata jest milion wykładni, pomysłów i sugestii, jak powinienem żyć, służyć, myśleć na ten temat. Nawet parę zdań przed społecznością zamieniliśmy tutaj z bratem na temat wspólnoty, która gdzieś rozwija się dynamicznie, ale ma wiele wątpliwych, jednej wspólnoty na Śląsku, która ma wiele wątpliwych nauk, ale gdzieś to tam działa. Czasami brakuje tego trzymania się mocno Chrystusa. To się dzieje na początku, a potem gdzieś słuchamy kogoś zamiast Chrystusa. Czytamy książkę zamiast słowa. Zaczynamy zastanawiać się nad wykładami, a Chrystus mówi prosto. Prostaczki. Czytają, rozumieją. Może nie wszystko, ale przyjmują i podążają za mną. Co za piękna myśl, którą Pan Jezus nam zostawia. Ale, kochani, idźmy dalej. Pan Jezus mówi: jeśli chcecie, możecie odejść. Uczniowie mówią: nie widzimy innej opcji. I zostajemy z Tobą. Wierzę, że jak większość z nas tutaj. List do Hebrajczyków, od którego zaczęliśmy dzisiaj, mówi: zobaczcie, mamy wielkiego arcykapłana. Ten, którego uznaliśmy za prawdę, za drogę, za życie, który przyszedł z nieba. I jeśli uznajesz to za prawdę, trzymaj się go mocno, jako czegoś, co uznałeś za prawdę. I zwróćcie uwagę, 15 werset, autor mówi nam, że to nie jest ktoś, kto nie rozumie waszego życia, ale wręcz przeciwnie. 15 werset mówi, on jest arcykapłanem, czyli osobą, która wyjednała wam zbawienie, kładąc się jako ofiarę na krzyżu. I to jest jasne. Dotychczas robił to arcykapłan, składając ofiary za lud, a on sam, Pan Jezus Chrystus, został złożony jako ofiara za nasze, moje i twoje grzechy. Ale co więcej, czytamy, on jest w stanie zrozumieć nasze słabości. On pod każdym względem był kuszony tak jak my. Różnica w tym jedynie, że nie zgrzeszył, czytam tutaj z innego tłumaczenia. Nie jest to osoba, która by nie mogła nas zrozumieć. I myślę, jest wiele przewodników, wiele ludzi, którzy żyją na tym świecie i próbują kreować pewien styl życia. Wiecie, ja chyba jednej z rzeczy, której bardzo nie lubię, to są dzisiejsi influencerzy, ludzie, którzy nagrywają w internecie wszelkiego rodzaju filmiki i próbują innym pochwalić się, jak żyją, zachęcić ich do swojego stylu życia. Ja z racji tego, że sporo pracujemy z młodymi, czasami oglądam te materiały. Jak okropne jest to, kiedy dzieciaki oglądają te filmiki i siedzi ktoś i opowiada o swoim, wiecie, takim codziennym życiu. Jakaś tu młoda dziewczyna z Hawajów czy z Karaibów, nie jestem pewien, mieszka w Warszawie, mówi takim łamanym polskim z angielskim akcentem i opowiada, że na święta była w Kanadzie na skuterach śnieżnych. No taki wypad. Wróciła do domu. Pokazuje swój apartament w wieżowcu z widokiem na Pałac Kultury i te małe, młode nastolaty, może nie małe, młode nastolaty. Co więcej, młode kobiety oglądają to i siedzą. I tutaj fakty z ostatnich tygodni, które mogłem słyszeć, że moje życie nie ma sensu. Tu się nic nie dzieje. Ja święta spędziłam w domu z rodziną, nie? Żadna Kanada, skutery, nawet na nartach w Wiśle nie byłam, bo zamknęli. Nie, na święta jeszcze można było. Taki rozdźwięk, przepaść między życiem tych internetowych ludzi, o ile tam jest prawda, bo często wychodzi, że wiele z tych rzeczy to ściema. A jeśli nawet prawda, to ile osób tak żyje? Większość z nas, Polaków, żyje zupełnie inaczej. Mieszkamy w blokach na 50-60 metrach. Nie zawsze wyjeżdżamy na wakacje, a jeśli już, to raczej nie na Karaiby, bo zakładam, że wątpliwe, że na tej sali ktoś był w takich miejscach. A jeśli już, to byłyby kilka procent z nas. Dlaczego o tym mówię? Bo Pan Jezus taki nie jest. Wiecie, On nie przyszedł na świat i nie zamieszkał z Herodem. Jesteśmy dwaj królami, będziemy tu urzędować, ja będę przyjmował tu. Nie, to nie tak. On urodził się w stajni i doświadczył ziemskiego życia. Biedy, odrzucenia. Doświadczył mozołu, dolegliwości fizycznych. I czytamy, my nie mamy arcykapłana, nasz przewodnik, nasz kapłan to nie jest ktoś, kto jest oderwany od rzeczywistości, kto nie wie, jak się żyje na ziemi, kto nie wie, co to ból, kto nie wie, co to pokusa. Tu, wiecie, list do Hebrajczyków mówi, że Chrystus wiedział, co to pokusy. On widział kobiety, on widział dobre jedzenie, z którym można było przesadzić. On widział możliwości zarobienia. Przecież nawet wśród jego uczniów pojawił się ten, który kombinował, żeby zyskać i ze sakiewki podbierał. Kto jemu by zabronił żyć dostatnio i z wszystkiego, co mieli sobie używać? Czytamy, że Chrystus był jak my, poza tym, że nie dał się nigdy skusić, ale był kuszony. Widział to samo, doświadczał tego samego i jak bardzo zmienia to spojrzenie na niego. Bo drodzy, on poszedł na krzyż i umarł za mnie i za ciebie. I kiedy dzisiaj modlisz się do niego, to nie jest jak odległy polityk, który zapomniał, jak być człowiekiem. Król, czy jakiś influencer, który nie ma pojęcia, jak się żyje na ziemi, nawet nie w Polsce, po prostu wśród normalnych ludzi. Ale on wie i pamięta. I kiedy mówisz, Panie Jezu, jestem kuszony, no po prostu nie mogę sobie z tym poradzić, to on wie, co to za uczucie. Kiedy masz problemy, borykasz się, praca, szkoła, rodzina, pewne problemy ze zdrowiem i innymi rzeczami, on wie i pamięta, on tego doświadczył. Zupełnie inaczej rozmawia się z osobą, która doświadczyła tego, co ty, prawda? Kiedy masz jakiś kłopot, a ktoś już przeszedł ten kłopot i rozmawiasz z nim i on cię rozumie. Wiecie, my przez lata, większość z was wie, że Pan Bóg zrobił nam niespodziankę i w minionym roku urodziły się nam dzieci, urodzili się chłopcy, bliźniaki, ale przez naście lat nie mieliśmy swoich biologicznych dzieci. Czasami przychodziły, ja wierzę, że z dobrego serca, ale takie mamy, które miały 6, 7 dzieci i próbowały pocieszać Monikę, mówiąc jej tak, wspierając tymi swoimi odczuciami. Ale czy one mogły mieć pomysł, co to znaczy być kobietą, która inaczej kobiety to przeżywają niż mężczyźni, kiedy jest brak tego, co Pan Bóg włożył gdzieś w serce kobiety. I ja wierzę, że one miały dobre intencje. Ale one nie były w stanie zrozumieć, poczuć tego, co jest w sercu kobiety, która chciałaby mieć dzieci, ale ich nie ma. To szczególnie mówimy o pierwszych latach. Pan Bóg dał łaskę, że Monika, my mogliśmy przejść nad tym i żyć dalej. Ale wiecie, to przykład tego, kiedy nawet byśmy chcieli, ale nie jesteśmy w stanie zrozumieć, pomóc, doradzić. Ale Pan Jezus, On przeżył życie takie jak my. On dzisiaj jest tam po prawicy Ojca. On jest Panem, Bogiem, Królem i On jest wszechmocny. Ale wspomina, możemy sobie tak po ludzku wyobrazić, może wspomnieć i rozumie Twój ból, Twoje zmartwienie, Twoje dolegliwości, to z czym zmagasz się dzisiaj. Co za Pan? Żaden inny nie istnieje, a nawet ci, w których wierzą, nie oferują tego zrozumienia, do którego możemy my przyjść. Pan Jezu, Ty rozumiesz. I wiecie, nie usłyszymy, co Ty jesteś za człowiekiem, pokusy masz. Nie radzisz sobie z tym czy z tamtym. Jak możesz z takimi problemami przychodzić? Bo Chrystus żył tu na ziemi i wie, jak to działa. Wie, jak to jest być człowiekiem. List do Hebrajczyków zachęca nas dalej. Nie mamy arcykapłana, który by nie mógł nam współczuć, albo który nie mógłby nam zrozumieć, który nie mógłby czuć tego, co my, ale wręcz przeciwnie. Gdy przeżywamy słabości, On jest doświadczony we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem tego, że on nigdy nie zgrzeszył. I jakie to ważne, bo on doświadczył tego, ale on też nie upadł. I może pomóc nam nie poddać się w tych sytuacjach, kiedy jesteśmy kuszeni, kiedy mamy problemy czy wyzwania, jest gotów nam pomóc. Jak warto przychodzić do Niego. Panie Jezu, potrzebuję Twojej pomocy dzisiaj. Twojego posilenia, Twojego wskazania, tego, żebyś był ze mną w mojej sytuacji. I ten fragment idzie dalej i mówi, słuchajcie, dlatego, że mamy takiego arcykapłana, zbliżmy się zatem odważnie i ufnie do tronu łaski. Ciekawe, żyjemy na ziemi, Pan Jezus jest w niebie i On króluje po prawicy swojego Ojca, a my jesteśmy zachęcani dlatego, że On umarł za Ciebie, dlatego, że On rozumie Twoje życie. Zbliżaj się do Niego dzisiaj, kiedy wszystko jest w porządku, bo końcówka mówi, że przyjdzie taki moment, że będziesz może potrzebował pomocy, będziesz mógł ją dostać. Zobaczcie, jaki obraz. Ufnie zbliżmy się do tronu łaski, do tronu, z którego Bóg udziela łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę, gdy będziemy w potrzebie. Gdy będziemy w potrzebie, dobrze jest już być przy tym tronie. I my rysujemy tu pewien obraz, który czytamy z listu do Hebrajczyków, że nie powinniśmy szukać Boga, według przysłowia, jak trwoga to do Boga. Nie powinniśmy w panice wołać do Pana Jezusa, kiedy już coś się wydarzyło. Oczywiście wtedy też możemy się modlić. Ale ten fragment zachęca nas. Pomyślcie, komu zaufaliście. Jeśli to jest Chrystus, to trzymaj się tego mocno. I przypomnij sobie, że On Ciebie rozumie. Więc ufnie przybliż się do Niego, żebyś, kiedy będziesz potrzebował, ta łaska, to miłosierdzie było w zasięgu Twojej ręki, w zasięgu wzroku. Używamy tu ilustracji. Ale co to znaczy w praktyce? To znaczy, że nie ma możliwości, że ja będę żył przez 300 dni w roku, jak chcę, zapominając o Panu Bogu, zapominając o relacji z Nim, w modlitwie, w słowie. Nie ma możliwości, że nie rozmawiam z Nim, nie mamy relacji, a kiedy nagle coś się wydarzy, ja natychmiast będę mógł się z Nim skontaktować, jak przez telefon zadzwonić do Niego. I oczywiście Bóg jest wszechmocny, On nas słyszy i On jest wszędzie, ale Jego Słowo uczy nas, żeby otrzymać łaskę i miłosierdzie w stosownej porze, to teraz powinniśmy zbliżać się do tronu. Każdego dnia być przy Nim, czy jest dobrze, czy źle, aby łaska i miłosierdzie mogły spływać w stosownej porze. Wiecie, kiedy żyjemy blisko Pana Boga i coś się wydarza, to my nie musimy, trzymając się tej ilustracji, zastanawiać się, gdzie są drzwi do sali tronowej. My nie musimy zastanawiać się, od czego powinienem zacząć modlitwę i od czego zacząć przepraszanie, pokutę za moje grzechy. Bo my jesteśmy przy tym tronie i po prostu wznosimy wzrok i mówimy: Panie Jezu, widzisz, co się dzieje? Pomóż mi. Przychodzą na myśl słowa: bez ustanku się módlcie. Czyli rozmawiajcie ze swoim Zbawicielem. Jeśli jesteś przy tym tronie, to Ty rozmawiasz. Nie musisz dzwonić, krzyczeć. Możecie rozmawiać cały czas. Rano, wieczór i w południe. I kiedy jest potrzeba, to Ty już tam jesteś. Nie mamy w Polsce króla, mamy polityków, ale możemy sobie wyobrazić, gdybyś wpadł na pomysł, ja wpadł na pomysł, że chcemy odwiedzić naszego prezydenta, jak gdyby Brytyjczyk chciał odwiedzić królową Anglii. Dobrze wiemy, że to tak nie zadziała. To nie jest tak, że przychodzisz i pod pałac prezydencki wchodzę, dzwonię, pytam, czy jest, oni mnie wpuszczają, możemy sobie zagadać. Czasami byłoby dobrze, bo mam wrażenie, że to jest takie życie trochę my tu, a oni tam, już rzeczywistość oderwała się od nich zupełnie. Widzimy tylko jakieś nowe pomysły. Chwała Bogu, że Pan Jezus, choć jest dużo dalej, gdzieś w okręgach niebieskich, moglibyśmy powiedzieć fizycznie, w nienamierzalnym miejscu. Tu dotykamy w ogóle tematu czasoprzestrzeni, który dla Boga nie jest żadnym problemem, ale Pan Jezus, choć nie jest w żadnym pałacu na ziemi, nie urzęduje nigdzie, nie jest oderwany od rzeczywistości i chwała Mu za to. Ale drodzy, ten obraz tego, że nie można wejść tak o do jakiegoś oficjela, pokazuje nam, że podobnie nie możemy mówić od razu, nie możemy mieć od razu relacji, kiedy nagle po długim czasie potrzebujemy pomocy z Chrystusem. To wymaga pewnego porządku. Ludzie, którzy są w tym pałacu, mają możliwość rozmawiać z prezydentem, królową i każdym innym oficjalem, który gdzieś sobie urzęduje. My, jeśli jesteśmy zagubieni i nagle przypomni się nam, jest Chrystus, może On mi pomoże, już tylko to mi zostało, to zawsze musimy zacząć od pewnego porządku i wrócić jak syn marnotrawny do domu Ojca. Czy nie lepiej tam być? Czy nie lepiej już być przy tym tronie i cieszyć się każdym dobrym dniem, a kiedy nagle pojawi się presja, potrzeba, kłopot, to już po prostu wspomnieć swojemu Zbawicielowi o tym, co się dzieje, co potrzebujemy i czekać na Jego łaskę, czekać na miłosierdzie. Oczywiście podkreślam, używamy pewnego obrazu, który autor nam tu rysuje, bo wiemy, że Bóg jest wszechmogący, On jest wszechobecny i On, czytamy, że siedzi na tronie i tego się trzymamy, ale nie mierzymy tych odległości tu w kilometrach, metrach. Ale jest tu pewna ilustracja. Zbliżajcie się do Boga. Zbliżajcie się nieustannie. Żebyście byli przy Nim. Żebyście nie musieli Go szukać w dniu, kiedy nagle potrzebujesz pomocy, potrzebujesz Boga, żebyś nie musiał wtedy rozważać, jak się modlić, nie pamiętam. Boże, gdzie jesteś? To pytanie nie musi paść. Tuż przed Tobą. Jeśli stoisz przed tronem, możesz po prostu do mnie mówić. Zobaczcie, jest zachęta. Zbliżcie się odważnie i ufnie do tronu łaski. Dlatego, że Chrystus nas rozumie. On w łasce miłości oferuje nam zbawienie. Nie musimy się Go obawiać. Wiecie, to nie jest podchodzenie do tronu w takiej obawie, jak do kiedyś cesarzy rzymskich czy tego typu władców. Kiedy coś mu się nie spodobało, skinął ręką i byłeś niższy o głowę. To nie takie zbliżanie się do tronu. Możemy przyjść tam ufnie. Biblia uczy nas, że Bóg jest miłością. I jeśli dał swojego Syna za nas, to czego miałby nam nie dać? Dlaczego miałby nam nie dać swojej pomocy? Jaka cudowna to myśl w czasach, kiedy jest tyle egoizmu, tyle myślenia o sobie, tyle nieuczciwości. Na wszystko dziś trzeba mieć papier, wypisane w szczegółach, żeby być pewnym, że cię nie oszukają. Ja może dlatego właśnie, że taki naiwny, wierzący, nie dalej jak 2 tygodnie temu ktoś mnie oszukał na OLX-ie. Wiecie, bo myślałem, że jak się dogadaliśmy, to się dogadaliśmy, nie? Przelałem pieniądze i konto zniknęło. Dobrze, że niedużo. Przełknę, ale te chwile mi pokazałem, bo przypominałem, że żyjemy na ziemi. Pan Jezus cię nie oszuka. Co za perspektywa mieć pewność, że On dał swoje słowo i to słowo jest prawdą i On się go nie wyprze. Nie musimy podpisywać wielostronnicowych umów. My teraz skończyliśmy zawieranie umów na lato, na ośrodki. Co rok dłużej. Piszemy, słuchajcie, niedługo książkę będziecie im przysyłać. Oni, takie czasy, Tomek, no nie wszyscy są tacy jak wy. Niektórzy nas też próbują wkręcać i tam wiecie szczegóły, co, jak, ile można zjeść, jak być, gdzie się poruszać, mierzenie metrów i cuda, za co się płaci, za co nie. Coś strasznego, ale na takim świecie żyjemy. A Pan Jezus mówi, a ja daję wam wszystko, położyłem swoje życie, przyjdźcie, ja was nie oszukam. Zbliżcie się ufnie. Nie dlatego, że was wkręcę i coś się złego wydarzy, po prostu bądźcie przy mnie. Tak was ukochałem. Ufnie i odważnie. Przyjdźcie z odwagą, przyjdźcie ufnie, przyjdźcie w wierze. Wiecie, objawienie Jana, kończąc tą księgę, czytamy takie słowa, że na koniec, pod koniec dni, kiedy będzie czas sądu, kiedy będą ludzie rozsądzani, to w jednym szeregu są wymieniani ludzie, którzy są grzesznikami, wszetecznikami, ale też pojawiają się tam ciekawe rzeczy, jak bojaźliwi albo niewierni, którzy są wątpiący. Ciekawe, że chrześcijaństwo, wiara nie może iść w parze z taką, wiecie, niepewnością, bojaźliwością, że ja bym tu uwierzył, ale nie jestem pewien. Ja bym coś zrobił, ale się obawiam. Jeśli jestem naprawdę wierzący, to powinienem iść odwadze za Bogiem. W Polsce może dzieje się tak dlatego, że my nie musimy być bardzo odważni, żeby wyznawać swoją wiarę, bo niewiele nam tu za to grozi. Może lepiej byśmy zrozumieli tę odwagę, gdybyśmy mieszkali w Afganistanie. I tam chcieli wyznać Chrystusa jako swojego Zbawiciela. Ale czy i tu nie jest ważne, żebyśmy w szkole, w pracy, w swojej rodzinie mogli odważnie mówić na temat tego, kim jestem, w co wierzę i stawać czynem i słowem w wierze za naszym Zbawicielem. On siedzi, czeka i zachęca, zbliżcie się do mnie. Ja chcę wam pomagać, kiedy będzie taka potrzeba. Ja mam dla was łaskę, miłosierdzie, która będzie pomocą w waszej potrzebie, jeśli taka się pojawi. Łaska. To jest słowo, które wierzę, wszyscy tu dobrze rozumiemy. I ono przede wszystkim dotyczy zbawienia, że jesteśmy zbawieni za darmo i z łaski. Nie musimy na to zasłużyć, ale zobaczcie, że czytamy tu, zbliżcie się zatem odważnie i ufnie do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę zapewniającą pomoc w stosownej porze. Tu nie jest mowa o zbawieniu. Jesteśmy zbawieni z łaski, ale myśleliście o tym kiedyś, że ta łaska jest pomocą każdego dnia? Za darmo z Bożego tronu może zlewać się dla nas pomoc bez zapłaty. My nie jesteśmy w stanie Bogu się odwdzięczyć, a On nic nie chce. On to daje nam z łaski. Kiedy potrzebujesz pomocy, potrzebujesz coś zrobić, załatwić, potrzebujesz mieć siłę do życia, potrzebujesz, żeby jakaś sytuacja była rozwiązana, żeby Bóg zaopatrzył jakąś sprawę. On przychodzi i w swojej łasce może ci pomagać, udzielać pomocy. Wiecie, to czasami mogą być bardzo, bardzo drobne rzeczy. Kiedy modlimy się o właśnie ludzi chorych, kiedy modlimy się o to, żeby ktoś znalazł pracę, bo jej długo nie ma, kiedy modlimy się o to, żeby jakaś rodzina się zeszła, a nie rozpadła, to są duże rzeczy i Bóg ma moc udzielać łaski, choć ja jestem świadom tego, że czasami wolna wola człowieka została mu zastawiona i choć wołamy o zbawienie, czasami oporni ludzie mogą mówić Bogu ciągle nie, ale Bóg w swojej wszechmocy może udzielać łaski w każdym temacie, ale On może to robić też w małych sprawach. On może robić to też w małych sprawach. Wiecie, moja Monika, absolutnie, kiedy mieszkaliśmy na blokach, ona była przekonana, że kiedy wracała późnym wieczorem do domu i parkowała samochód, to jej modlitwą było: Boże, okaż mi łaskę, dlatego że mieszkaliśmy na osiedlu wybudowanym 30 lat temu. Dla 5 samochodów, a teraz stało ich tam ze 300. I znaleźć miejsce o 23:00 naprawdę to wymagało łaski. I wiecie, że tak było? I wiecie, że tak było, że kiedy ona wracała, powiedzieliśmy: taka bzdura? Czy my z takimi rzeczami powinniśmy przychodzić do naszego Zbawiciela? Ale czy nie o tym On mówi, kiedy mówi: ale chodźcie bliżej do tego tronu. Nie stójcie tylko tam, nie wysyłajcie poleconych, kiedy już jest wielka sprawa i piszecie podanie: Panie Jezu, rodzina mi się rozpada, jakbyś mógł zainterweniować za potwierdzeniem odbioru. On mówi: chodźcie bliżej. Wracasz o tej 23:00 i boisz się, że nie wiesz, miał gdzie stanąć. Zawołaj do mnie. Potrzebujesz zdążyć gdzieś, bo coś się podziało i się spóźniasz. Wiecie, chwała Bogu, że ja jestem tutaj dzisiaj na czas, bo wszystko było wyliczone tak na minuty. I teoretycznie powinno się udać, choć nie zawsze, bo tym pociągiem miałem okazję już parę razy jechać, nie zawsze przyjeżdża na czas. Zdarzało się później. Czy to nie jest Boża łaska? Nie równamy tego ze zbawieniem, ale czy nasze życie nie składa się z małych, drobnych rzeczy? I Pan Jezus woła cię i mówi: człowieku, ja ukochałem cię tak, że oddałem za ciebie swoje życie. Dałem ci wszystko. Bóg posłał mnie dla twojego zbawienia. I czy myślisz, że to jest problem, żebym wysłuchał twojej prośby, kiedy stoisz obok i cicho mówisz: mam taki problem, potrzebuję tego, tu coś się dzieje. Mów do mnie, wołaj do mnie, odpowiem ci. Opowiadaj mi, bez ustanku się módlcie. Miejmy relacje ze sobą. Czy to nie o to właśnie chodzi? Kiedy patrzymy na nasze relacje i swoje rodziny, swoje przyjaźnie, czy wyznacznikiem dobrej relacji nie jest to, że wiemy, co się dzieje u nas, u siebie nawzajem? Czy wyznacznikiem dobrej rodziny nie jest to, że wiemy, co się dzieje między rodzicami, u dzieci, że rodzina nie jest zdziwiona: jak to naprawdę? Ty to lubisz? Ty tam byłeś? Uczysz się w takiej szkole? Wiecie, jak przerażające są czasami testy. Dobrze, że to robią, świeccy ludzie to robią, ale czasami biorą rodziny i pokazują im, jak mało wiedzą o sobie. Kilka lat temu IKEA miała taką kampanię przed świętami. O ile było to prawdziwe, nie wiem, ale wierzę, że mogło być faktem. Sadzali rodziny do stołu i zaczynali zadawać im pytania odnośnie internetu, mediów. Odpowiedzi padały natychmiast. Kto się pomylił, odchodził od stołu. A potem zaczynali ich pytać o ich własną rodzinę. Sprawdzili to wcześniej i jeden po drugim odpadali. Nie wiedzieli, co kto lubi, nie wiedzieli, kto gdzie żyje. O zgrozo, nie wiedzieli, gdzie ich dzieci się uczą. Ojcowie potrafili nie potrafili czasami podać nazwy szkoły, do której chodzi ich dziecko. Nie było relacji. W większości stołów zostawał na koniec sam babcia albo dziadek, który wiedział najwięcej o swojej rodzinie. To ważna lekcja nawet o naszych relacjach. Wiecie, mój nieżyjący już dziadek zawsze robił coś, czego nie spotkałem u nikogo innego. Kiedy tam przyjeżdżaliśmy, był zawsze posiłek, wiecie, babcia, u babci zawsze się dobrze zje. Ale kiedy kończył się obiad, to on stawiał krzesło naprzeciwko nas i zaczynał z nami rozmawiać. Nic nie grało, nic się nie działo, nic nie jedliśmy. On patrzył na nas i z nami rozmawiał. I on wiedział. I pewnie on też zostałby przy tym stole, wiedząc wiele o rodzinie, bo on miał serce w tej rodzinie. Czy nie ten sam obraz jest tu? Zbliżcie się do tronu. Podejdźcie ufnie. Podejdźcie odważnie. Miejmy relacje. Drodzy, niech zabrzmi dziś ta zachęta dla ciebie, że nie musisz umawiać się przez żadnych sekretarzy, ale Pan Jezus dziś woła cię i mówi: o, zbliż się do tronu, podejdź bliżej, odważnie, nie bój się. Ja zrobiłem wszystko, co mogłem, żeby otworzyć drogę moją świętą krwią. Pan Jezus zrobił to, żebyśmy mieli bliższą relację, żebyś nie musiał być daleko gdzieś, ale zasłona została rozdarta i przy samym tronie możemy być razem i mieć relacje. Jestem gotów słyszeć o twoich wielkich i małych problemach, wielkich i małych radościach, udzielać ci pomocy, kiedy jest taka potrzeba. I drodzy, jakie to cudowne, kiedy stoimy przy tronie i patrzymy na resztę świata, to ona wydaje się taka mała, niewiele znacząca. Ten świat próbuje się organizować, kształcić, szkolić, szukać odpowiedzi i ciągle nowych odpowiedzi i próbuje to wszystko układać. Co więcej, czasami jak przyjrzymy się kościołom i nawet ewangelikalnym, możemy też zacząć wątpić, co się dzieje z chrześcijaństwem w naszym XXI wieku. Ale znowu, kiedy stoję przy tronie, nic się nie dzieje z chrześcijaństwem. Chrystus jest na swoim miejscu, wszystko jest w porządku. Niektórzy coś kombinują. Czas okaże, co było prawdą. Bóg to kiedyś rozsądzi. Nie patrz na ludzi. Zwróć swój wzrok na Chrystusa i patrz na ten tron. Tam wszystko jest stabilne. Chrystus jest tam, gdzie był. Ma tą samą moc. Jest wsłuchany w twoje słowa. Jest zainteresowany twoim życiem, zbawieniem i każdym kolejnym dniem. Co za wiadomość. Co za wieść. Nic nowego nie objawiam wam dzisiaj, ale drodzy, jak bardzo zachęcające jest to dla mnie, kiedy czytam te słowa uczniów, do kogo pójdziemy? Tu nie ma alternatywy. A sam Pan Jezus mówi: bliżej, zbliżcie się do mnie, zbliżcie się do tronu, gdzie siedzę po prawicy Ojca, aby łaska, pomoc w każdym czasie była dla was dostępna. Pan Jezus mówi o sobie w Ewangelii Jana 14:6, wskazuje też kilka rzeczy, które w naszym życiu dziś są pomocą. Kiedy on wzywa: chodźcie do tronu, pamiętajmy też, że on powiedział o sobie: ja jestem droga, prawda i żywot. Te słowa padają po tym, jak Pan Jezus im mówi, że idzie przygotować miejsce, mówi apostołom, że idzie przygotować miejsce, że on wróci i tak dalej. I Tomasz, ja bardzo lubię Tomasza, on się nazywał tak jak ja, ale często się mówi, że on był niewierny, Tomasz. Myślę, że go to krzywdzi, bo on zawsze szukał prawdy. Tak, on miał wątpliwości, a może był jedyny, który miał odwagę zapytać. I kiedy Pan Jezus zmartwychwstał, to on przychodzi i chce obejrzeć rany. Kiedy tu jest jakaś rozmowa, to znowu Tomasz mówi: ale my nie znamy drogi, gdzie mamy iść, Panie Jezu? Wiecie, od razu pyta. I Pan Jezus mówi: znacie, ja jestem droga, prawda i życie. I dlaczego o tym wspominam, drodzy? Bo powoli kończąc, myślimy dziś o Chrystusie jako centrum, podstawie i sensie chrześcijaństwa. To jest coś, co chcę, żeby nam zostało dzisiaj. Chrześcijaństwo jest na Chrystusie, dla Chrystusa, o Chrystusie. Bez Niego ono nie istnieje. Możemy zabrać wszystkie nasze chrześcijańskie gadżety. Możemy zabrać śpiewniki i zniszczyć wszystkie budynki kościelne. I nadal chrześcijaństwo będzie istniało. Ale jeśli usuniemy Chrystusa, nasza wiara nie ma sensu. To wszystko znika. To jest nasza główna myśl dzisiaj. I właśnie ten Chrystus, centrum, założyciel, główna osoba chrześcijaństwa mówi: słuchajcie, to ja jestem drogą. To ja jestem drogą. To ja jestem tym, który może was doprowadzić do wieczności w niebie. Każda droga gdzieś prowadzi. Niektóre do czegoś sensownego, inne donikąd. Są drogi proste i kręte. Chrystus mówi: ja jestem drogą, która przeprowadzi cię przez ziemię, doprowadzi do wieczności. Musimy uważać, jaką drogą idziemy. Nawet zobaczcie, dzisiaj świecki świat mówi o drodze, o ścieżce kariery. Oni też, każdy wie, że życie prowadzimy jakąś drogą. Chrystus mówi: im szybciej, tym lepiej wejdź na moją drogę w swoim życiu. Nasz znajomy, kiedy nawigacja zaczęła być popularna, kiedyś nabił sobie drogę do domu z obozu nad morzem. Słuchajcie, był grubo zdziwiony, zaufał nie temu, co trzeba. Bo w pewnym momencie, ja jestem w szoku, że tak długo nie reagował, ale jak skończyła się nawet polna droga i był na pastwisku z owcami, stwierdził, że chyba coś poszło nie tak. Zatrzymał się, nie dało się dalej jechać, chaszcze i stado baranów. I wiecie, zawsze pomocne żony: co ty nabiłeś na tą nawigację? Każda droga gdzieś prowadzi, ale czy na pewno chcemy dojechać na stado, do stada baranów na pastwisku? Świat czasami ma takie pomysły na drogi. Pan Jezus mówi: ja jestem drogą, która cię nie zawiedzie, która nie będzie kosztowała cię porażki życia wiecznego, nie stracisz go, ale dostaniesz życie wieczne w mojej obecności. Idąc moją drogą, którą ja jestem, twoja rodzina nie będzie musiała ciągle cierpieć, a ty nie będziesz ciągle naprawiał swoich błędów w życiu. Pomyśl o tym. Ja jestem prawdą, Chrystus mówi. Chyba nigdy, choć żyję niecałe 40 lat na tym świecie, to tak bardzo nie podważano prawd, które są na świecie. Dzisiaj podważamy oczywistości. Płeć, kształt rodziny, sens życia. Dzisiaj o tym się dyskutuje. Coś, co jest oczywiste. Wartość życia. Wiecie, przerażające, jak wiele osób zaczyna rozważać te rzeczy. Jak wiele wierzących ewangelikalnie ludzi zaczyna brać te rzeczy pod uwagę. Zastanawiałem się, co mają na myśli, wspierając różne inicjatywy w minionym czasie, które toczyły się przez nasz kraj, kiedy wierzący ludzie wyrażali wsparcie dla niektórych z tych inicjatyw. Nie będziemy dzisiaj się polityką tu zajmować. Jak ważne, żebym ja wiedział, co jest prawdą, co Chrystus mówi. I Pan Jezus mówi: ja jestem prawdą, to co ja mówię jest prawdą. Jeśli on mówi takie wyznanie o sobie: ja jestem prawdą, to znaczy, że każde jego słowo jest prawdą. Słowo Chrystusowe niech mieszka w nas obficie. Boże Słowo zachęca nas do tego i myślę, że to są te słowa prawdy. Dalej mamy nauki apostolskie, wszystkie listy, które zostały zostawione, ale nie zaczynajmy zawsze, wiecie, jak kocham Ewangelię, Słowo Chrystusowe. Nadal w Polsce nie ma, ale ja zacząłem sobie w angielskim, są takie Biblie, gdzie słowa Chrystusa są zaznaczone, to co On powiedział. Zacząłem sobie już sam taki Nowy Testament zaznaczać, żeby zwrócić uwagę, co Chrystus powiedział, co On powiedział. I nie chcę tutaj wartościować Biblii, że to jest lepsze, to mniej ważne, ale Słowo Chrystusowe ma mieszkać na obficie, bo to Słowo jest prawdą. To na nim apostołowie budują to, czego nas uczą. To jest początek wszystkiego, co on zrobił. Chrystus wie, jak to jest być człowiekiem. Chrystus wie, jak dzisiaj działa świat. Chrystus wie, jaki jest jego koniec. I on ma wgląd we wszystko, wie, jaka jest prawda. Nie wiem, czy mieliście okazję przesłuchiwać kiedyś swoje dzieci albo dzieci na jakimś wydarzeniu, kiedy coś się wydarzyło. To jest ciężka praca. Przychodzisz, piątka dzieci, 6 wersji i ty masz wyciągnąć wniosek, kto co zaczął, kto co zrobił, jaki był wynik. Co więcej, powiem wam, mam przyjaciół, którzy pracują w sądzie jako asystenci sędziego i oni mówią, że czasami sędzia, o sądach rodzinnych mówię, jest tak bezradny, że siedzi i mówi do asystenta: co ty o tym myślisz? Co mamy zrobić? Jaka jest prawda? Tu jest tyle teorii i na wszystko są papiery. Jaka jest prawda? Chrystus zawsze wie, jaka jest prawda. Drodzy, jakie to jest cudowne, że kiedy nie wiem, co zrobić, kiedy mam wątpliwości w moim życiu, mogę wołać i czekać, aż On mi objawi. Większość pokazał nam w swoim słowie i jest gotów prowadzić nas w życiu. Ale czy to prowadzenie nie jest prostsze, kiedy jestem tuż obok, a nie, ilustrując to, przed pałacem albo gdzieś daleko w świecie, nie daj Boże przy korycie, jak syn marnotrawny, i zastanawiam się, co tu zrobić, jak usłyszeć przy tym korycie głos Boży, jak usłyszeć go nawet przed bramami pałacu, gdyby Pan Bóg w fizycznym pałacu siedział. Dlatego On wzywa nas: zbliżcie się, będziesz bliżej prawdy, im bliżej światła, tym jaśniejsze stają się odpowiedzi, tym wszystko jest prostsze. Chrystus mówi w końcu: ja jestem życiem. Chcę wypełnić Twoje życie, chcę być Waszym życiem. Daję Wam życie wieczne, ale daję Wam też szansę przeżyć życie tu na ziemi w mądry sposób, bez żałowania, bólu, kłopotów i tego, żebyście nie musieli borykać się po tych świńskich korytach. Pani, mówimy dziś o naszym Zbawicielu, Jezusie Chrystusie, Synu Bożym, i mam świadomość, że prawdopodobnie nikt na tej sali nie siedzi tutaj i nie odkrył: naprawdę jest taki ktoś. My wiemy, że jest, bo jeśli jesteś zbawiony, to On przebaczył twoje grzechy. Ale jak dobrze przypomnieć sobie i zachęcić się do tego, żeby przybliżać się do Bożego tronu każdego dnia, żeby swój wzrok skupić na naszym Zbawicielu i zobaczyć, jak te wszystkie ludzkie komplikacje świata i wszystkiego, co jest dookoła nas, odchodzą w cień. A my możemy w takiej prostocie przychodzić, jak dzieci, i u stóp Bożego tronu być, żyć, słuchając słów prawdy, karmiąc się Nim, Jego słowem każdego dnia, modląc się, rozmawiając z Nim. I kiedy cokolwiek się dzieje, nawet jeszcze nie wydarzyło, a my widzimy, że zaczynamy się czegoś obawiać, mamy pewne potrzeby, coś rysuje się niewyraźnie, od razu wołać o pomoc, prosić o radę, o prowadzenie, o zaopatrzenie, o zdrowie i wszystko, czego potrzebujemy, jak blisko Bożego tronu możemy być z ufną odwagą, bez strachu przebywać Jego obecności. Myślę, że wielu z nas, gdyby miało okazję dzisiaj skorzystać z tego, żeby nawet raz pojawić się gdzieś u wspomnianego prezydenta kraju, miasta czy innego oficjela, który mógłby nam coś tam pomóc, załatwić, przyspieszyć, chętnie byśmy z tego skorzystali. Gdyby ktoś nas chciał wysłuchać i załatwić, szczególnie jeśli czegoś potrzebujemy. A tutaj coś dużo więcej. Bóg Wszechświata, który stworzył niebo i ziemię, który ma władzę nad wszystkimi i wszystkim, co jest na ziemi. On mówi: zbliż się. Tu nie ma straży, która cię wyrzuci. Nie musisz mieć miliona uprawnień, badań, szczepienia. Nie, nic nie musisz. Zbliż się do tronu. Czekaj tu, a łaska i miłosierdzie mogą wypełniać twoje życie. I kochani, chwała Bogu, że jesteśmy zbawieni, ale ta łaska może być w twojej szkole, pracy, rodzinie, na parkingu i w miejscu, gdzie tego potrzebujesz, w prostych sprawach. Niech te słowa będą zachętą, żebyśmy swój wzrok zwrócili na Chrystusa, żebyśmy nasze życie trzymali blisko Jego, żebyśmy nie patrzeli na ludzi. Drodzy, nie dajcie się zniechęcić, nie dajmy się zniechęcić światem, a tym bardziej nie dajmy się zniechęcić Kościołem. I to nie jest pomyłka, co mówię. Wiecie, ja przez lata, będąc wśród wielu, wielu zborów, służąc, współpracując, czasami nie świat mnie zniechęcał, ale wierzący swoją postawą, słowem i zachowaniem. Nie patrzmy na to. Bóg to kiedyś będzie sądził, nie nasza to rzecz. Zwróćmy swój wzrok na Chrystusa, podążajmy za Nim, blisko Jego tronu, wsłuchujmy się w Jego głos i wierzę, że to przyniesie radość, to przyniesie pokój, to przyniesie to, o co chodzi w chrześcijaństwie, że my nie mamy być biednymi, skazanymi na jakieś dziwne zniewolenie, bo nic mi nie wolno, ludźmi, ale ludźmi pełnymi pokoju, radości, miłości. Po miłości was poznają. Zobaczcie, Chrystus mówi, to jest wyznacznik chrześcijaństwa. Miłość to jest wyznacznik chrześcijaństwa. Bądźcie blisko źródła miłości. bo to Bóg jest miłością, z Jego tronu ta miłość może przepływać przez nasze życie na świat. Niech On nam w tym pomoże. Niech łaskawy Pan Jezus zwróci nasz wzrok na siebie, abyśmy każdego dnia tak żyli. Amen. Amen.